Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Profesor Genowefa Grabowska, prawnik, ekspert prawa europejskiego, rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, witam serdecznie pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I witam oczywiście naszych radiosłuchaczy. Pani profesor, premier Mateusz Morawiecki ma spotkać się dzisiaj z opozycją i chce omówić między innymi konfiskatę rosyjskich majątków w Polsce. Cała procedura ma oczywiście przejść przez Sejm. Na ile realny do przeprowadzenia jest pomysł premiera?
No, to jest oczywiście pomysł, do którego sięga się w ostateczności, ale teraz jest taka sytuacja, że zrobić to należałoby. To się zresztą mieści w szeroko pojętych sankcjach, o których rozmawia się w Unii Europejskiej. Te konfiskaty już się dzieją przecież majątku oligarchów, a ponieważ Polska jest w oku cyklonu, to jeżeli zrobimy to, to zrobimy coś, na co czekają przede wszystkim obywatele Ukrainy i także obywatele, którzy nie chcą tej wojny w całej Europie. Natomiast tutaj trzeba, żeby Polska mówiła jednym głosem. Pomysł premiera, który napotkałby się znów z falą krytyki, na zasadzie krytykujemy dlatego, że pomysł pochodzi od szefa rządu, a my jesteśmy opozycją i jako opozycja tego nie chcemy, to byłaby najgorsza sytuacja. Stąd bardzo dobrze, że takie rozmowy będą miały miejsce i trzeba wspólnie po prostu odłożyć na bok wojenkę polityczną wewnątrz kraju i przestać zbijać kapitał polityczny, który chodzi na krótkich nogach przecież, ten wewnętrzny, mówię o politycznym, i zacząć myśleć racjonalnie i zastanowić się, co Polska może jeszcze zrobić, po pierwsze, żeby pomóc Ukrainie, ale pomagając Ukrainie oddalić od siebie to najgorsze, z czym przecież zbliża się i o czym mówi rosyjska elita, wskazując państwa, które też Rosja ma na swoim celowniku. Więc to byłby taki prewencyjny akt ze strony Polski, pokazujący, że po pierwsze wspomagamy Ukrainę, odcinając Rosję od jej kapitału, od jej majątku, który oczywiście nie jest tu ogromny, ale każde źródło wsparcia finansowego, którego Rosja będzie pozbawiona, skraca tę wojnę, więc trzeba to zrobić.
Ja myślę, że tego oczekuje większość Polaków również. Pani profesor, inne spotkanie. W piątek prezydent USA Joe Biden ma przybyć do Warszawy, ma się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą. Dzień wcześniej odbędzie się spotkanie w Brukseli z członkami NATO, przywódcami G7 Unii Europejskiej. No właśnie, jakie znaczenie dla Polski będzie miała wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce i co może przynieść to Ukrainie, ale też jakie reperkusje dla Rosji z tego powodu mogą też się pojawić nowe, jakie sankcje?
Myślę, że aktywność Stanów Zjednoczonych i jednocześnie wspierana aktywnością prezydenta, którego Rosja, szczególnie Putin, uważali za takiego śpiącego przywódcę, zwłaszcza po wcześniejszych spotkaniach bezpośrednich, które Putin i Joe Biden odbywali, to jest sygnał, że tak nie jest, że Stany Zjednoczone nie zamierzają, kolokwialnie powiem, odpuścić sytuacji i czekać, co będzie, tylko że aktywnie włączają się i w obronie Ukrainy, ale i w obronie własnych interesów. To jest splot bardzo silny i bardzo zagmatwany z Chinami przecież w tle, o czym wszyscy wiemy. Więc wejście takie silne Stanów Zjednoczonych do Europy, wcześniej Kamala Harris, przecież wiceprezydent, najwyżsi dowódcy wojskowi i z NATO, i ze Stanów Zjednoczonych tu przybywający, a zwłaszcza silna pomoc i militarna kierowana do Ukrainy, ale także rozmieszczana na wschodniej flance NATO, czyli na terenie naszym Polski wschodniej, w pobliżu no, tego zagrożenia, które z tamtej strony idzie. A poza tym ta wizyta w Polsce nabiera jeszcze dodatkowego znaczenia i pokazuje, nie chcę padać w górnolotne słowa i mówić o miejscu i roli Polski, ale tego nie da się uniknąć. Tak po prostu jest, że w tej chwili my stajemy się bardzo ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, że Stany nie mogą liczyć na Niemcy, z którymi budowały do tej pory ten most europejsko-amerykański. No może z wyjątkiem okresu, kiedy jednak mieliśmy prezydenta Trumpa, który widział właśnie zachowania rosyjskie i właściwie ocenił je należycie, wskazując, że nie płacą składki w wysokości należytej do budżetu NATO, natomiast płacą ogromne sumy Rosji i mówił, chcecie, żeby NATO was przed Rosją broniło, a pieniędzy do budżetu natowskiego nie dajecie. Okazuje się, że Niemcy nie bardzo liczyły na obronę NATO przed Rosją, bo nie bardzo chciały być bronione. Przecież to porozumienie głębokie było. Stąd przekierowanie uwagi na Polskę i przeniesienie na Polskę jako bezpośredniego sąsiada to raz, a drugie jako takiego wyraźnego w Europie sojusznika Stanów Zjednoczonych jest szalenie ważne. Dla Polski to jest podkreślenie, że nasza dyplomacja idzie we właściwym kierunku i z całą pewnością przyniesie dla Polski tylko dobre rzeczy, bo i ochronę raz, a poza tym podkreśla nasze miejsce w innych organizacjach, może G20 na przykład, gdzie chcemy tam wejść i mamy ku temu przecież powody, bo jesteśmy 21. gospodarką, a jeśli Rosja wypada, to stajemy się 20 i z automatu niejako możemy do tej grupy dołączyć. Zobaczymy. Ważną rolę Polska odgrywa w tej chwili. Nasza dyplomacja jest bardzo aktywna, jest skuteczna i usiłuje obudzić i pobudzić i Unię Europejską i sprostać wyzwaniom, które niesie z sobą właśnie wizyta prezydenta Bidena.
Pani profesor, chciałabym się zapytać o Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze i Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, bo przecież oba te trybunały prowadzą sprawy przeciwko Rosji, przeciwko Putinowi, ale czym się różnią oba trybunały? Jakie mają kompetencje?
No właśnie, to są dwa różne trybunały. Jeden bardzo stary, bo Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to jest organ Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli działa od momentu jej powstania, od 1945 roku. Natomiast ten drugi sąd, Międzynarodowy Trybunał Karny, jest stosunkowo nowy, bo faktycznie zaczął funkcjonować w roku 2001. Różnica jest taka, że pierwszy sąd, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, sądzi państwa, jeśli państwo złamało prawo międzynarodowe, w tym przypadku Rosja, jeśli dopuściła się agresji na inne państwo, a agresja jest zbrodnią międzynarodową, jest zakazana przez prawo międzynarodowe właśnie przez Kartę Narodów Zjednoczonych, to wtedy takie państwo oskarżone i przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości sądzone jest uznane za agresora i ponosi wszystkie sankcje, które przewiduje Karta Narodów Zjednoczonych. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Karny sądzi osoby, które dopuściły się zbrodni w czasie konfliktów zbrojnych. Nie sądzi państw. On sądzi sprawców zbrodni, osoby fizyczne, a więc ci, którzy dopuścili się morderstw, gwałtów, popełnili zbrodnie przeciwko ludzkości, dopuścili się zbrodni, naruszając prawo humanitarne. Ci wszyscy stają, czy powinni, powinni stanąć przed sądem, który właśnie też jest w Hadze, ale nazywa się Międzynarodowym Trybunałem Karnym. I z tego tytułu przyjechał prokurator z tego Międzynarodowego Trybunału Karnego na Ukrainę, żeby rejestrować zbrodnie popełniane przez wojska rosyjskie. Cały świat, również organizacje pozarządowe, takiego rejestru zbrodni dokonują, bo nie powinna umknąć temu Trybunałowi ani jedna sytuacja, która powoduje naruszenie prawa humanitarnego, która jest zabójstwem, która polegała na zabójstwie starców, dzieci, kobiet, ludzi, na masowym niszczeniu ludności cywilnej, na niszczeniu szpitali, szkół, obiektów, które nie miały strategicznego znaczenia. Te zbrodnie trzeba spisać i za nie sprawcy muszą ponieść karę. Nie tylko bezpośredni sprawcy, ale także ci, którzy jako sprawcy zorganizowali te zbrodnie, zorganizowali akcje i na zbrodnie się godzili.
Pani profesor, jak rozumiem, również żołnierze rosyjscy, którzy strzelali do bezbronnych ludzi, również oni zostaną osądzeni. Ale jeszcze jedno pytanie. Czy Putina będzie można sądzić zaocznie? Przecież są znikome szanse, aby usiadł na ławie oskarżonych.
No niestety tak. Żaden sprawca takich zbrodni, żaden zbrodniarz sam na ławę oskarżonych nie przyjdzie, chyba że zostanie do tego przymuszony albo wolą społeczności międzynarodowej, jeśli jest w zasięgu, postawiony, tak jak było ze zbrodniarzami po II wojnie światowej, sądzonymi i w Norymberdze, i w Tokio na Dalekim Wschodzie. Więc w takiej sytuacji, jeśli te osoby są w ręku zwycięzców, wtedy się je stawia bezpośrednio przed sąd. Tworzy się nawet specjalny trybunał. Teraz nie trzeba tworzyć tego typu trybunałów, ale sprawca będzie ten najważniejszy, ten mózg całej operacji. Będzie siedział głęboko ukryty, pewnie w bunkrze za Uralem albo w innym bezpiecznym miejscu. Natomiast takie osądzenie, nawet zaoczne, ma ogromne znaczenie, bo to już nie chodzi o tegoż tylko sprawcę, ale o fakt, że ten naród wydał sprawcę i gdziekolwiek Putin by się pojawił poza granicami Rosji, każde państwo, jego służby mają wówczas tytuł, żeby go zatrzymać i do sprawiedliwości doprowadzić. Więc to jest raczej wyraz takiej dezaprobaty, ale nawet jeśli on by sam nie był postawiony fizycznie przed tym trybunałem, to on będzie skazany, będzie zbrodniarzem międzynarodowym, którego właśnie status jest przypieczętowany wyrokiem Trybunału. I to jest szalenie ważne, że nie tylko mówiłoby się o osądzeniu, ale ten osąd miałby miejsce.
Pani profesor, a Rosja nie podpisała statutu rzymskiego, czyli traktatu, na którym opiera się Trybunał. Czy to jest poważny problem?
Rosja, nie tylko Rosja, bo przecież i Stany Zjednoczone i Chiny też nie chciały, by ten Trybunał obowiązywał ich i by był podstawą do tego typu sytuacjach. Ale są w prawie międzynarodowym i w sytuacjach międzynarodowych mamy również bardzo silne oddziaływanie zwyczaju międzynarodowego, który jest, normy zwyczajowe są równe normom traktatowym i w takim przypadku przecież musimy respektować istnienie zwyczaju, który mówi nie zabijaj, nie zabijaj, to w średniowieczu już obowiązywało, nie zabijaj w czasie wojny kobiet, dzieci, starców, nie niszcz kościołów, czyli miejsc kultu, nie niszcz zasiewów, bo nie będą mieli ludzie co jeść. Tego typu normy są normami odwiecznymi. Społeczność międzynarodowa je przez wieki przecież tworzyła. W związku z tym fakt, że one także są w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, w statucie rzymskim, potwierdza tylko ich znaczenie, ale żadne państwo nie jest zwolnione z obowiązku ich przestrzegania. bo przecież inaczej no, mielibyśmy zupełny wolontaryzm. A tu idzie o to, że jeżeli nie chcesz być związany tą normą, to jesteś jednak jako państwo, jako członek społeczności międzynarodowej, masz obowiązek się tak zachowywać. W związku z tym jestem przekonana, że tego typu zbrodnie nie mogą ujść, kolokwialnie mówiąc, na sucho. To byłby fatalny przykład. I dlatego nawet fakt, że Rosja robi uniki, jeżeli tylko będzie możliwość fizyczna i będzie wola polityczna, by przeprowadzić ten akt oceny osądu do końca, to on z całą pewnością nastąpi. A tu można znaleźć inne akty prawa międzynarodowego, które Rosja przyjęła i które podpisała. Cały zespół praw człowieka, których Rosja jest stroną. A to jest naruszenie przecież podstawowych praw człowieka, które obowiązują nie tylko w czasie pokoju, ale i w czasie wojny. Stąd no, konwencje genewskie o ochronie ludności cywilnej, traktowaniu jej w czasie konfliktu zbrojnego są tutaj wiążące, więc z całą pewnością prawnicy znajdą dobrą podstawę prawną, żeby postawić przed sądem tych, którzy dopuszczają się tych makabrycznych czynów.
Pani profesor, to jeszcze króciutko. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, bo przecież wydał środek tymczasowy. Rosja musi zakończyć operację wojskową w Ukrainie i również ocenił, że działania Moskwy wobec Kijowa są nielegalne. Co daje w praktyce ten wyrok? Bardzo króciutko, bo przecież Rosja nie zaprzestanie wojny, nic sobie z tego nie robi.
No to jest wyrok wskazujący, że cała społeczność międzynarodowa powinna, akceptując ten wyrok, przestać wspierać Rosję, przestać jej pomagać, bo Rosja została uznana jako państwo za agresora, dopuściła się aktu agresji, a państwo, które się takiego aktu dopuściło, naruszyło no najcięższe, co może być, bo zasady Karty Narodów Zjednoczonych. Więc ten akt jest potwierdzeniem faktu, mówię o akcie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, o zabezpieczeniu, jest potwierdzeniem faktu, że po prostu Rosja dopuściła się jako państwo zbrodni międzynarodowej, że z państwem zbójeckim jest taka kategoria w prawie międzynarodowym też, które na arenie międzynarodowej zachowuje się, naruszając wszystkie przyjęte normy, którymi cywilizowane narody się posługują. I takie państwo zasługuje na potępienie, nie zasługuje absolutnie na pomoc i wsparcie. I o tym powinni pamiętać ci, którzy nie chcą dalszych sankcji na Rosję nakładać.
Bardzo dziękuję za rozmowę, pani profesor. Miłego dnia życzę.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.